Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa. Kolejny raz z tematem, który nie pierwszy raz już poruszyliśmy. Pan doktor Tomasz Biernat, profesor, przepraszam panie Tomku, profesor WSB w Gdańsku. Zapomniałam, bo przecież wiele lat od samego początku radia pan z nami był i wtedy doktor, a teraz już pan przychodzi, pan profesor. Także panie profesorze, przepraszam. Temat audycji, który kontynuujemy z panem Tomkiem, dotyczy emigracji.
Emigracji zarobkowej,
emigracji
tak.
Zarobkowej.
To jest już kolejna Polaków. Audycja na
emigracji,
ten temat.
Dodajmy, emigracji zarobkowej Polaków. Już mówiliśmy o tym, że pan Tomek prowadzi badania, mówił o tych badaniach, o wynikach tych badań, czy ewentualnie jakiś problemach, które te badania pokazały.
Tak, pomału je odsłaniamy i pokazujemy.
Tak, pokazujemy.
Świat emigrantów zarobkowych, tak. Na przykładzie właśnie Polaków w Szkocji, bo tam były te badania realizowane.
Ale też pan poruszał inne też kraje, ale przede wszystkim badania w Szkocji. Dzisiejszy temat, panie Tomku, też jest bardzo ważny. Problemy wychowawcze dzieci emigrantów zarobkowych. I teraz pytanie. Problemy wychowawcze dzieci emigrantów. Czy tutaj chce pan mówić o dzieciach, które zostają, czyli dzieciach eurosierotach, czy dzieciach, które są tam?
Nie, właśnie nie będziemy mówić o eurosierotach.
Dzisiaj nie.
Dzisiaj nie, bo myślę, że ten temat jest częściej poruszany.
Myślę, że tutaj ma pan rację, tak.
My wspominamy o tych dzieciach, które zostały w kraju, a ich rodzice, matka, ojciec lub obydwoje, udają się na emigrację zarobkową poza granicę kraju. Ale myślę, że bardzo mało się mówi na temat dzieci, które wyemigrowały razem ze swoimi rodzicami.
To znaczy razem, czy tak po trochu? Najpierw rodzice?
Zazwyczaj potem... to ma charakter etapowy.
Aha, czyli
częściej chyba ojciec, rzadziej matka, ale po zdobyciu pracy, znalezieniu odpowiedniego mieszkania, rodzice sprowadzają swoje dzieci. I nawet badania brytyjskie pokazują, że to jest duża część emigracji zarobkowej. Emigracja rodzinna. Koło 30% to
ale
emigranci. Tak, mówimy tylko wyłącznie o Polakach.
30%.
Około milion emigrantów, jak już wspominaliśmy, na wyspach, z czego około 30% to emigracja rodzinna, a więc rodzice razem z dziećmi. I my myślę, że rzadko zdajemy sobie sprawę, że dzieci są także emigrantami i one stają się emigrantami na skutek decyzji swoich rodziców.
Rodzicach, ale to właściwie dotyczy dzieci. Panie Tomku, czy te dzieci, ci rodzice, decydując się na to, że wyjeżdżają, z różnych powodów, nie dotykamy na razie tych dowodów, pan pewnie powie, ci rodzice wyjeżdżają i no, mamy różne głosy, różne opinie. Jedni zachowują polskość, inni nie. Dlaczego tak się dzieje? Jaki to jest powód? Czy to jakaś strategia wychowawcza jest tych rodziców? Czy oni się asymilują, czy nie asymilują? To są takie moje wątpliwości, które przy tym temacie tak na bieżąco rzucam.
Tak, ja myślę, że to jest taki szerszy problem związany z tym, w jaki sposób zachodzi ten proces akulturacji, czyli przystosowywania się, adaptowania do nowej kultury. No i tutaj nawet są pewne teorie, które tłumaczą, jak emigrant reaguje na sytuację, kiedy wyjeżdża za granicę kraju i gdzieś tam osiedla się. No, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy cały problem rozgrywa się na płaszczyźnie relacji do kultury własnej i do kultury cudzej. Jeżeli na przykład akceptuje, podtrzymuje własną kulturę i chce zapoznać się i przyswoić z kulturą cudzą, możemy mówić o sytuacji integracji. Integracja nie oznacza tego, że ja odrzucam swoją kulturę i nagle zmieniam tożsamość. To jest pierwsza sytuacja, bardzo myślę pozytywna. Tak myślę, te procesy powinny w istocie polegać, ponieważ trudno jest odrzucić własną kulturę. Druga sytuacja to jest sytuacja, którą można nazwać sytuacją asymilacji, a więc wtopienia się w cudzą kulturę i przejęcie tej kultury kosztem własnej, czyli często dokonuje się tu proces stopniowego odchodzenia, czy nawet odrzucania, czasami wręcz takiego radykalnego odcięcia od swojej kultury, od pochodzenia, od tożsamości, nawet od języka, i wtedy jak najszybciej chcemy się wtopić w to otoczenie kulturowe, zmienić nawet, na ile to możliwe, tożsamość i być postrzeganym jako ktoś, kto jest autochtonem, miejscowym. Oczywiście istnieje także inna sytuacja.
Czyli jeszcze obywatelstwo też wtedy?
To jest na razie osobna kwestia.
Aha,
to są kwestie formalne. Tu raczej
dobrze zostawiamy.
Problemów tożsamościowych. Dobrze. Oczywiście może być również taka sytuacja, kiedy izolujemy się i ta izolacja powoduje odrzucenie zarówno własnej kultury, jak i kultury, do której przybywamy. To są skrajne sytuacje marginalizacyjne, takie, gdzie się pojawiają różne problemy z tożsamością. Często pojawiają się na przykład uzależnienia.
Kiedy właściwie
wytracamy własną kulturę, a nie przejmujemy cudzej kultury. Taka sytuacja również tutaj może być wskazana i wtedy ta sytuacja nazywa się marginalizacją. A więc oczywiście dzisiaj także obserwujemy to na przykładzie imigrantów z innych kultur w Unii Europejskiej, kiedy na przykład następuje sytuacja separacji, zachowuje swoją kulturę i oddzielam się od kultury obcej, ponieważ chcę zachować na przykład swoją wiarę religijną, tak jak jest w przypadku muzułmanów na przykład. Oni w ogóle nie chcą się asymilować, nie chcą się integrować, oni żyją w swoich enklawach, mamy sporo doniesień na ten temat, odcinają się od tego całego zewnętrznego świata i chcą przechować ten kapitał kulturowy, który ze sobą ze swojego kraju pochodzenia przynoszą. I w związku z tym być może warto by tutaj wspomnieć, że istnieją różne także strategie wychowawcze w rodzinach, które przybywają na emigrację z dziećmi, to jest często bardzo podstawowe pytanie, jak wychowywać, jak ważna jest dla nas wartość naszej kultury, pochodzenia, tożsamości, języka, co z tym zrobić. Tym bardziej, że dzieci, które jadą na emigrację z rodzicami, wchodzą w systemy edukacyjne krajów, do których przybywają. Tutaj na przykład system edukacji brytyjskiej, a w szczególności szkockiej. I tu jest bardzo ważny problem, co zrobić z tym całym dziedzictwem, z tym całym bagażem kulturowym, z którym tam przybywamy. Jedna z takich klasycznych pedagogów, Helena Radlińska, mówiła, że my przybywamy z całym swoim światem, z tym polskim światem. Jest pytanie, co teraz z nim zrobić? Czy go konserwować, czy go zdemontować. A zatem to jest tym istotniejsze, że kiedy dzieci rozpoczynają naukę w systemie brytyjskim od przedszkola poprzez wszystkie etapy edukacji, bardzo szybko przyjmują język i bardzo szybko przyjmują także różne naleciałości kulturowe z kraju, do którego przybywają. Niestety, jeżeli rodzice nie przywiązują bacznej uwagi do języka, do zachowania tradycji i kultury, to bardzo szybko wytracają te wartości. I tutaj właściwie to jest strategii wychowawczej, świadomej strategii wychowawczej, którą muszą określić rodzice.
I to bez względu na to, czy te dzieci są w wieku przedszkolnym, szkolnym, czy trochę starsze.
Oczywiście jest tutaj różnica, w jakim wieku dzieci przybywają na emigrację, bo jeżeli to są małe, to myślę, że nawet ten stres adaptacyjny dla nich jest mniejszy. One właściwie idą do przedszkola, kiedy w ogóle dzieci jeszcze słabo operują językiem. I okazuje się, że bardzo szybko, po roku, po dwóch latach przyswajają język obcy, w tym przypadku język angielski. Także praktycznie na starcie edukacji szkolnej nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o sposób posługiwania się językiem. Ale problem pojawia się, kiedy dzieci mają już kilkanaście lat, weszły w nasz system edukacyjny i muszą przejść do nowego systemu szkolnego,
nowe środowisko.
Po pierwsze, trzeba wyjść z pewnego środowiska, można powiedzieć, rodzimego, własnego, bliskiego, zapoznanego, zrezygnować z pewnych ważnych, szczególnie w wieku dorastania, kontaktów. Na przykład to są koleżeństwa, przyjaźnie, to są rówieśnicy, to jest szkoła, z którą się ma jakiś związek. I nagle trzeba wejść w nowy system edukacyjny, kiedy się słabo zna albo się nie zna języka angielskiego i kiedy trzeba rozpocząć edukację w zupełnie innym kraju. I No, warto tutaj zwrócić uwagę na pewien fakt, że szkoła szkocka jest bardzo przyjazna i bardzo wspiera i pomaga polskie dzieci, nawet te, które nie znają języka polskiego. To są nauczyciele pomocniczy, którzy pomagają zrozumieć treści. To są dodatkowe lekcje opłacane przez szkoły, które pomagają przyswoić język. To są czasami tacy wędrowni tłumacze, którzy ze szkoły do szkoły jeżdżą, na przykład mają 20 szkół, po to, żeby pomagać polskim dzieciom w przyswojeniu treści albo w nauce języka. Jest to zupełnie inny system niż polski system szkolny. Jest to, tak jak powiedziałem, szkoła, która jest szkołą bardzo zindywidualizowaną, która w zasadzie nie wywołuje stresu u dzieci. Ten okres adaptacyjny jest stosunkowo krótki. Jak pokazują badania i obserwacje, dzieci szybko się zaczynają dobrze czuć w szkole. Nawet te, które były nieśmiałe, które wycofywały się, które miały reakcje lękowe, dość szybko i dość łagodnie wchodzą w ten system, który jest systemem przyjaznym i życzliwym dla polskich dzieci. Odwrotna sytuacja jest, kiedy te dzieci ze swoimi rodzicami w ramach reemigracji wracają do polskich szkół, ale
no
może
tak,
tego
zapomnieliśmy
tematu nie
o tym temacie, ale nie dzisiaj, może
jest
panie
jest wiele
Tomku,
problemów tak. I też badamy te kwestie.
Zostańmy na razie w drugą stronę.
W drugą stronę. Pani poruszyła tutaj bardzo ważną kwestię środowiska rówieśniczego. Kiedy dorastające dzieci opuszczają polskie szkoły, to zostawiają swoich przyjaciół, znajomych, kolegów. I to są już dość silne więzi w tym wieku, które dość trudno zastąpić. Kiedy się wchodzi do nowej szkoły, do nowego środowiska rówieśniczego, nie zna się jeszcze języka, nie zna się tych relacji grupowych, które tam występują, to stosunkowo trudno jest zaprzyjaźnić się na nowo, tak? Trzeba się poznać. I znam takie sytuacje opisywane przez rodziców, kiedy ich syn na przykład podtrzymywał poprzez internet więzi ze swoimi kolegami, przyjaciółmi ze szkoły polskiej i mówił, że tutaj już nie ma przyjaciół w nowej szkole, że bardzo trudno mu się zaprzyjaźnić na nowo. I to był też taki, to była taka przeszkoda, która utrudniała mu wchodzenie w nowe kontakty i zadzierżganie nowych więzi z rówieśnikami. Chociaż one stopniowo się będą wytwarzać. Siła szkoły jest niezwykle duża, ponieważ przeważnie po kilku latach edukacji nawet język angielski, który przyswajają polskie dzieci, staje się dla nich językiem pierwszym. Oni łatwiej się nim posługują niż językiem polskim, który stopniowo się wytraca. Zapomina się gramatyki, zapomina się ortografii,
no właśnie.
Zapomina się nawet czytania, jeżeli dzieci
no właśnie,
w domu nie
czytają. No
właśnie,
tutaj takie moje pytanie. Mówi pan o przyjaznej szkole szkockiej dla polskich dzieci, ale czy dzieci mają rzeczywiście możliwość kontynuowania tego języka, bo przecież trzeba nauczyć się tego języka polskiego, pisać wszelkich form gramatycznych, to tego nie nauczą się w szkole szkockiej, w domu też
tak,
nie zawsze.
Niestety,
gdzie tego mogą nauczyć się?
W szkole szkockiej nie mogą uczyć się języka polskiego, chociaż były takie postulaty zgłaszane przez polskie środowiska polonijne, ponieważ język polski jest drugim językiem po języku angielskim w Szkocji, po języku angielskim.
No to mógłby być w szkole.
I te postulaty były już zgłaszane, natomiast teraz ta sytuacja Brexitu, ta niepewność, nie wiadomo co będzie z emigrantami, kto będzie mógł zostać, kto nie będzie, ilu ich zostanie. Być może, że ogranicza podjęcie pewnych ważnych decyzji, także dla tych środowisk polonijnych, tych skupisk Polaków, gdzie w szkołach są większe liczby polskich dzieci. Można natomiast zdawać maturę z języka polskiego i język polski jest traktowany jak każdy inny język obcy. Co wiąże się z tym, że dzieci, które przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego, muszą za ten egzamin zapłacić. I tu jest pewien problem. Szkoła powszechna, prywatna nie pomaga polskim dzieciom uczyć się języka polskiego. I tutaj podstawowa rola dla rodziców, podtrzymywanie znajomości języka
czyli
polskiego.
Czyli można zrobić maturę z języka polskiego, ale niestety trzeba dodatkowo dzieci posyłać na lekcje.
Właśnie, jeżeli
szkoły,
mówimy tutaj o posyłaniu dzieci na lekcje, to warto tutaj zwrócić uwagę, że na terenie Wielkiej Brytanii, jak i Szkocji istnieją tak zwane szkoły sobotnie, które odgrywają bardzo ważną rolę
mówimy
w podtrzymywaniu.
O polskich szkołach. sobotnie.
To są polskie szkoły sobotnie, zarówno dla dzieci małych, jak i starszych, jak i dorosłych. Nazwa wskazuje na to, że zajęcia odbywają się w sobotę, zazwyczaj tam od 9 do 13.30, 14.30, w których polskie dzieci uczą się języka polskiego, historii, geografii i polskiej kultury. Od zerówki, właściwie od 5 roku życia do 14, 16 roku życia w różnych szkołach jest to różnie, na terenie Szkocji. I w Szkocji istnieją takie szkoły, kilka szkół w Edynburgu. Na przykład Szkoła Sobotnia Bez Granic imienia Niedźwiedzia Wojtka, który, tak, słynny Niedźwiedź Wojtek, który z armią Andersa zawędrował na wyspy i dochrapał się, można powiedzieć, stopnia wojskowego. Nawet ma wystawiony pomnik. Ma również ta szkoła filię w Livingston. Byłem w tej szkole i chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrawić panią dyrektor Joannę Ulatowską, która robi bardzo dużo dobrego dla edukacji polskich dzieci, polskiej młodzieży w szkole sobotniej. Także istnieją inne szkoły w Edynburgu, szkoła imienia Fryderyka Chopina, polska szkoła sobotnia pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu, a ponadto takie szkoły istnieją także w Glasgow, polska szkoła słoneczna w Aberdeen, w Kirkley, Motherwell, szkoła imienia Czesława Miłosza, także w Howick, Lanarkshire, więc jest nawet w mniejszych miejscowościach są takie możliwości, żeby dzieci posyłać. I szczególnie jest to ważne, kiedy rodzice nie podjęli jeszcze decyzji, czy zostają na stałe, czy będą mieć taką możliwość, czy wrócą do Polski. Rozmawiałem z rodzicami właśnie w tej szkole, którzy przyprowadzili małe dzieci, bo podjęli decyzję, że za rok wracają do Polski. Trochę zaniedbali mowę polską, język polski i chcieliby nadrobić zaległości, ponieważ z małymi dziećmi, takimi w wieku wczesnoszkolnym, już podjęli decyzję, że wrócą do Polski, mają trójkę dzieci i chcą, żeby one dobrze wystartowały w polskim systemie szkolnym. A więc to jest bardzo ważna rzecz. Podtrzymywanie języka polskiego, polskiej kultury, polskiej tradycji, ponieważ no, musimy zdać sobie sprawę, że rodzice, czy chcą tego, czy nie chcą, ponoszą pewną odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe swoich przodków, swoich dziadów, poprzednich pokoleń, często ludzi, którzy walczyli o wolność, o polskość, o język polski, o kulturę, o tradycje, cierpieli za to i często tracili nawet życie. I mi się wydaje, że czasami tej refleksji nad tym, na ile my jako rodzice odpowiadamy za to dziedzictwo przekazane nam przez poprzednie pokolenie, jest bardzo ważne. Czy my odpowiadamy za to, żeby przekazać kulturę i język polski, polskie tradycje, także religię. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, myślę, że bardzo interesującą, że ludzie, którzy jadą tam i podjęli decyzję o emigracji zarobkowej, często są wessani w ten wir codziennej pracy, braku czasu, obowiązków, zajmowania się dziećmi, opieki nad dziećmi. I myślą, że jak włączą telewizor i jest cały dzień, gra polska telewizja, czasami polskie radio, to wystarczy. I to niestety nie wystarczy. Żeby mieć kontakt z językiem, trzeba czytać. A więc kontakt z polską książką, polskimi czasopismami i rozmawianie z dziećmi w języku polskim. Choć również są tacy rodzice, którzy mówią, chcemy tu zostać na stałe, po co nam język polski, będziemy z dziećmi mówić tylko i wyłącznie po angielsku, bo jest szkoła angielska i jest im potrzebny język angielski. Wiadomo dzisiaj, że każda kultura jest pewną wartością, ubogaca osobowość. Nawet ja wspominałem o tym na poprzedniej audycji, nauczyciele w szkołach brytyjskich, psychologowie mówią, zachowujcie polską kulturę. To jest dziedzictwo, to jest kapitał kulturowy waszego dziecka, który się w przyszłości może przydać. Szkoła szkocka czy szkoła angielska zrobi swoje, nauczy języka, przekaże podstawy kultury, przekaże inne wartości. Tylko wy możecie obronić język polski i polską kulturę. Nie pozbawiajcie tego swoich dzieci, bo to jest dodatkowa wartość. To jest kapitał kulturowy, który w przyszłości może im się przydać.
Panie Tomko, myślę, że na tym kapitale kulturowym i na tym apelu nawet nauczycieli, tak, w szkołach angielskich, może zatrzymajmy się i zaprośmy do udziału w naszej audycji słuchaczy. podam telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i druga końcówka 200. Telefony dla zagranicy. Zapraszamy również słuchaczy, może w Szkocji ktoś słucha, może w Anglii, może w Polsce, tak, kto przeżywa ten temat. 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 i końcówka 66. Oczywiście Kanadę i USA bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chyba, że komuś uda się dodzwonić do naszej audycji, to zapraszamy. Gościem audycji jest pan Tomasz Biernat, profesor WSB w Gdańsku. Pan profesor robi badania i już któraś audycja z kolei jest gościem w tej naszej audycji porady pedagoga, psychologa i pomaga nam zrozumieć problem, który dotyka właściwie chyba każdej polskiej rodziny.
No tak, szacuje się, że mamy około 3 milionów emigrantów w ogóle w Europie. I nie tylko. W Wielkiej Brytanii około miliona, teraz trochę mniej.
I zatrzymujemy
się. Wszyscy mają rodziny, wszyscy mają dziadków, rodziców. Na Wielkiej Brytanii. Rodziców,
mamy telefon, dzieci. Panie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z ogromnym zainteresowaniem, z wielkim zaangażowaniem słucham audycji i jestem pełna uznania dla tych, którzy starają się poza granicami naszego kraju uczyć dzieci języka polskiego, a nauczą może i języka, ale historii na pewno do końca nie nauczą. Ale moje zdanie jest takie. Tu jest Polska. Tu jest miejsce dla Polaków. Tu powinni żyć, tu powinni pracować. Nawet jeżeli nie tak bogato jak za granicą. Nawet jeżeli nie tak wygodnie jak za granicą. Ale tu jest Polska. Za tę Polskę nasi przodkowie dawali życie, tak jak ksiądz powiedział, tak, to jest prawda, życie oddawali. Więc ja jestem zdania i proszę, wracajcie. Szczęść Boże.
Proszę pani, a apel, kto apel nam taki piękny wygłosił? Możemy imię poznać? Halo? Halo? Rozłączyła się pani. No tak, panie Tomku, piękny apel na sam początek.
Chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja Brexitu i tej niepewności wywołuje już u wielu Polaków, którzy tam przebywają, refleksję nad tym wracać czy zostać. I część z nich prawdopodobnie będzie musiała wrócić. I nawet rozmawiając tam z Polakami, którzy mieszkają, często zadawałem to pytanie, czy znają takich, którzy wrócili i jakie były te powroty. I coraz częściej mówią, że wrócili szczęśliwie do Polski.
Aha. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Boże, mówi Sylwia. Szczęść Boże.
Tak, szczęść pani Boże. Imię możemy poznać?
Tak, mówi Sylwia z Radza.
Witamy.
Centralna Polska. Dzwonię, bo jestem filologiem polskim. I rzeczywiście, tak jak pan mówił chwilkę temu, że dzieciaki rodzin, które są na emigracji, wracają i rzeczywiście jest ten problem. Nie wystarczy włączyć telewizji, nie wystarczy włączyć radia. Zgłaszają się do mnie zaprzyjaźnione rodziny, które wracają. Moje serdeczne dwie przyjaciółki, obie są w Dublinie. I w momencie, kiedy przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, mówią, Sylwia, może zrobisz z nimi jakieś lekcje, tak? Może zrobisz z nimi gramatykę, może to z literatury, w taki sposób bardzo przystępny, właśnie wykorzystując metody, które znasz. I rzeczywiście jest problem, powiem Państwu, z najbardziej prostymi kwestiami. Ja nie mówię o kwestii akcentu, o kwestii dykcji. To, nad czym pracujemy tutaj z polskimi dziećmi, tak, z dziećmi w Polsce, ale jest problem z podstawowymi słowami, nosówkami, to wszystko, czym charakteryzuje się nasza mowa, tak, nasz język. To jest jedna kwestia, dlatego taki apel, jeżeli słuchają nas teraz emigranci, rzeczywiście nic nie zastąpi dialogu. Matka, dziecko, ojciec, dziecko. Nic nie zastąpi. I proszę też pamiętać o tych dziadkach, którzy tutaj zostali, rodzinie. I kiedy przywożą tacy rodzice dziecko do Polski, ci dziadkowie niejednokrotnie nie potrafią z nimi rozmawiać. Często słyszę, jak moje przyjaciółki mówią, na przykład, May, mów po polsku, tak? To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście kształtować na ile można. To jest jedna kwestia, a druga, może tak na marginesie, jako polonistka ubolewam, bo my mówimy o języku polskim kształtowanym wśród emigrantów. Proszę sobie wyobrazić, że ucząc w szkole średniej, teraz to jest branżowa, już nie zasadnicza zawodowa, tylko branżowa. Ja mam z klasą 30-36-osobową dwa języki polskie w tygodniu, dwie lekcje. A w klasie trzeciej branżowej jedną. I oczywiście jako polonistki piszemy petycję najpierw do naczelnika starostwa, później do próbujemy zainteresować tym tematem kuratora i dalej rząd, tak? Dwie godziny języka polskiego, proszę Państwa, mają dzisiaj młodzi ludzie w szkole średniej, branżowej szkole, a jedną w klasie trzeciej. No wielki ból i my to bardzo przeżywamy. Mam nadzieję, że obecna reforma, że obecna pani minister rzeczywiście, która widzi te bolączki, pomoże tutaj w kształtowaniu i kształceniu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Sylwio.
Dziękujemy za ten głos tak, profesjonalistki.
Właściwie to zamarliśmy.
Że to jest filolog polski.
Tak, piękny język polski.
Bardzo ciekawe zwrócenie uwagi na pewne szczegóły dotyczące trudności.
Takie subtelności, które
trudności w uczeniu języka polskiego, kiedy jako pierwszy pojawia się język angielski, a potem rodzice decydują się, żeby wrócić do kraju. Tu wszyscy zwolennicy tak zwanej bilingwalności, czyli dwujęzyczności, mówią, że uczenie się równoległo języków wcale nie jest trudne, tylko że wręcz następuje pozytywne sprzężenie zwrotne. Łatwiej się nawet uczy jednego i drugiego w kontraście, jeżeli uczymy się dwóch języków równolegle. A więc warto podtrzymywać język i warto pilnować tego, żeby dzieci mówiły w domu po polsku, ponieważ znam również takie sytuacje, że rodzice mówią ze sobą po polsku, a dzieci po kilku latach edukacji mówią ze sobą po angielsku. Jedna rodzina staje się dwujęzyczna. I nie chcą z rodzicami rozmawiać po polsku, bo im jest łatwiej mówić po angielsku.
No tak, ale to w takim wypadku, jak gdyby tutaj widać, że gdzieś rodzice zatrzymali zaniedbali, ale...
Nie docenili też wartości.
Dziękuję za to słowo. Nie docenili wartości języka polskiego i dzieci przeszły... między sobą na język...
Co więcej, przecież ten język ubogaca i osobowość dziecka, daje dodatkowe szanse rozwojowe. Jest ważnym czynnikiem też dla tożsamości, kształtującej się tożsamości młodego człowieka. Dzisiaj się bardzo docenia poznawanie i łączenie kultur z zachowaniem całej ich odrębności. One się w ogóle nie znoszą, ani się nie redukują.
Panie Tomku, ja jeszcze wróciłabym do problemu, który poruszyła pani Sylwia. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos pani Sylwii. Oczywiście pani, której nie zdążyliśmy imienia poznać też, bo też był piękny apel na sam początek, ale pani Sylwia doświadcza, tak? Tego nauczania, tego problemu, który właściwie wymknął nam się w tej rozmowie.
Tak,
wymknął nam
być
się.
Być może taki temat kiedyś o reemigracji podejmiemy, bo on jest coraz bardziej aktualny i coraz bardziej ważny, a więc tych wszystkich uwarunkowań związanych z powrotem emigrantów do kraju i właśnie z wchodzeniem dzieci w polski system edukacyjny.
Co widać, tutaj są Polacy, którzy są rodzice, którzy przyjeżdżają do Polski ze swoimi dziećmi, gdzieś, pewnie do dziadków, i szukają kogoś. Brawo,
nawet
gratulujemy.
Badania brytyjskie pokazują, tak? Że ten czas powrotu do Polski musi uwzględniać także te systemy edukacyjne, żeby rodzice dokładnie się zastanowili, w jakim momencie chcą wrócić do kraju, żeby to wywołało jak najmniej komplikacji, a z drugiej strony, żeby dzieci były przygotowane, chociażby poprzez naukę w polskiej szkole sobotni, taki rok przygotowawczy, żeby ułatwić im później funkcjonowanie w Polsce.
Panie Tomku, przypominam jeszcze raz, pan profesor Tomasz Biernat z WSB w Gdańsku. Temat, który poruszyliśmy, problemy wychowawcze dzieci emigrantów zarobkowych. Dziękujemy za piękne telefony.
Dziękuję
panie Tomku.
Bardzo za te cenne głosy.
Tak, dziękujemy za przybliżenie nam tego tematu i poruszenie w ogóle tego tematu. Myślę, że na kolejnych audycjach ten temat będziemy kontynuować i pewnie wyjdą następne problemy, które gdzieś tam pan pewnie w opracowaniu ma, a my dopiero odkrywamy.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.